Dobry wieczór, szczęść Boże. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze zdanie takiej prezentacji. Najpierw Pan tutaj tak przywitał nas wszystkich, witajcie wędrowcy, więc ja też chcę powiedzieć, skąd przybywam. Poza tym, że na co dzień pracuję na UKSW już właściwie od 20 kilku lat i że mam przyjemność i zaszczyt też być współpracownikiem, podwładnym, chyba też przyjacielem Piotra Mazurkiewicza, ale przybywam z Legionowa, to jest moja mała ojczyzna, tam się moje dzieci urodziły, to jest mój świat, z którego jestem dumny i właśnie chcę o tym też powiedzieć, dać takie świadectwo. Jestem konkretnym człowiekiem z konkretnego miejsca. Też powód, dla którego zgodziłem się tutaj przed Państwem wystąpić, jest taki, że właściwie jakoś zajmuję się katolicką nauką społeczną, w gruncie rzeczy już prawie 30 lat, bo 29 lat temu, idąc tutaj, policzyłem, rozpocząłem studia właśnie związane z katolicką nauką społeczną jeszcze na Akademii Teologii Katolickiej. Potem był też taki czas, że przez kilkanaście lat też dzięki Piotrowi właściwie prowadziłem ćwiczenia z KNS-u tak zwanego dla kleryków w seminarium na Krakowskim Przedmieściu, więc to jest dla mnie coś bardzo ważnego. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem naprawdę zbudowany i też tak właściwie wzruszony nieomal, że jest taka sytuacja, że nagle chcę, nie wiem, ile jest tutaj nas na sali, 40-50 osób, że chce się 50 osobom w piątkowe popołudnie, wieczór, prawda, kiedy właściwie myślimy o odpoczynku, kiedy myślimy o rodzinie. Dzisiaj też myślimy, prawda, o tym, że zaczął się Wielki Post, więc jest ileś różnych pomysłów, żeby ten czas spędzić i jestem naprawdę poruszony tym, że Państwo chcecie akurat ten czas poświęcić katolickiej nauce społecznej, bo to jest też, ja bym powiedział, taka refleksja, która niestety nie tylko w Polsce zresztą zanika. Bardzo dużo mówi się o potrzebie uprawiania katolickiej nauki społecznej, ale to jest właściwie coraz bardziej tak jak z łaciną czy kiedyś z jidysz, prawda? Język ważny, kiedyś używany, a dzisiaj coraz bardziej właściwie już taki zanikający. I w tym sensie jestem naprawdę poruszony, że jest takie miejsce w Warszawie, że chcą ludzie przyjść i po prostu o tej katolickiej nauce społecznej słuchać. Proszę Państwa, mam dzisiaj powiedzieć kilka zdań na temat dobra wspólnego jako zasady katolickiej nauki społecznej. I pozwólcie, żebyście mieli pewną taką ogólną orientację. Najpierw z grubsza przedstawię plan tutaj tego mojego wystąpienia, tej mojej prezentacji, no i potem będziemy próbowali krok po kroku ten plan realizować. Najpierw, zanim powiem o samej zasadzie dobra wspólnego, spróbuję Państwu przypomnieć, a być może tym, którzy tego nie słyszeli, wyjaśnić w jednym zdaniu dosłownie, czym jest właśnie katolicka nauka społeczna i czym na przykład różni się katolicka nauka społeczna od nauczania z poziomu Kościoła. To wbrew pozorom nie są rzeczy tożsame. Żebyśmy wiedzieli najpierw, prawda, w jakim się poruszamy obszarze. Potem powiem dwa zdania o tym, co to znaczy, że dobro wspólne jest zasadą. Tak? Co to znaczy zasada w katolickiej nauce społecznej? Czemu zasada na przykład, a nie dogmat albo, nie wiem, prawda wiary albo jeszcze jakieś inne określenie. Potem w trzecim kroku spróbuję Państwu, jak to się da, najbardziej, tak bym powiedział, właśnie konkretnie, dosadnie przedstawić treść tej zasady, treść dobra wspólnego. Dalej spróbuję Państwu też pokazać różne sposoby aplikowania tej zasady, prawda, tej treści do naszego życia i tego codziennego i tego publicznego. Nie dlatego, że jestem politologiem, ale dlatego, że po prostu dobro wspólne jakoś w nauczaniu Kościoła się wiąże trochę z polityką, więc też powiem parę słów o związku dobra wspólnego z polityką, ale oczywiście będę starał się tutaj unikać tego wszystkiego, prawda, co nam się dzisiaj z polityką kojarzy, czyli, prawda, jakichś tutaj sporów, konfliktów, agitacji i tak dalej. I też na końcu powiem kilka słów na temat pewnych pułapek, pewnych niebezpieczeństw, pewnych mielizn, na które możemy natrafić dobro wspólne w naszym życiu praktykując. Taki mniej więcej plan, to mniej więcej ma trwać godzinę, jak tutaj się umawialiśmy z prowadzącymi i też jest gdzieś miejsce na przerwę, jeżeli Państwo uznacie, że ta przerwa właśnie powinna się wydarzyć, to bardzo proszę o jakiś znak. Jeśli no, to ja gdzieś w pewnym momencie też poproszę o krótką przerwę. I jak rozumiem, też na końcu jest miejsce na pytania, na które bardzo liczę. Przechodzę do sprawy pierwszej. Czym jest właściwie katolicka nauka społeczna i czym różni się od nauczania społecznego Kościoła? Różnica jest dość zasadnicza. Można ją, że tak powiem, wyjaśnić zarówno, użyję teraz trochę takiego żargonu naukowego, ale zaraz go przetłumaczę na język polski. Można to wyjaśnić zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo. Czyli różnica zarówno dotyczy tego, kto uprawia, że tak powiem, kto jest autorem, kto jest podmiotem, no i też dotyczy również tego, co jest, prawda, treścią. Najpierw zacznijmy od tego, kto. Nauczanie społeczne Kościoła, NSK, to jest po prostu oficjalny głos Kościoła katolickiego, czyli głos soborów. No, my przede wszystkim tu mamy na myśli Sobór Watykański II i jego poszczególne dokumenty społeczne, głos papieży, czyli na przykład encykliki czy adhortacje, wreszcie głos episkopatów czy pojedynczych biskupów, prawda? Oni są nauczycielami, prawda? I w związku z tym to, co oni mówią w sprawach społecznych, możemy nazwać właśnie nauczaniem społecznym Kościoła. Natomiast katolicka nauka społeczna to jest to, co my tu staramy się w tej chwili czynić, uprawiać. To jest próba aplikowania tego z konieczności zawsze ogólnego, uniwersalnego nauczania społecznego Kościoła do konkretnej sytuacji, konkretnego miejsca, konkretnej wspólnoty, konkretnego czasu. Prawda? Poszukajmy przykładu. Jeżeli na przykład papież na przykład Franciszek mówi dzisiaj do Kościoła, prawda, że taką kwestią społeczną, czyli pewnym takim problemem naszych czasów, nie wiem, jest kwestia, powiedzmy, ubóstwa, czy niesprawiedliwości, prawda, czy kwestia, powiedzmy, ekologii, tak? A Jan Paweł II na przykład mówił o tym, że taką kwestią właśnie jest sprawa solidarności, czy sprawa pracy, o której rozmawialiście na poprzednim spotkaniu z księdzem Piotrem, to jest do całego świata skierowane i to musi być w związku z tym ogólne, prawda? To musi być na tyle ogólne, żeby gdzieś tam i w Ameryce Południowej, i w Afryce, i w Europie, i w Azji, że tak powiem, było czytelne i adekwatne, prawda? Ale w tych wszystkich miejscach żyją katolicy, prawda? Którzy rozeznają, że w ich konkretnej sytuacji ten nakaz znaczy, prawda, coś szczególnego. W związku z tym katolicka nauka społeczna to taka właśnie próba aplikowania, przekładania na konkretny język, konkretnego miejsca i czasu nauczania społecznego Kościoła. Czasami używa się takiej formuły zgodnie z taką zasadą widzieć, ocenić, działać. Tak? Czyli żeby rozsądnie, rozważnie aplikować nauczanie społecznego Kościoła, najpierw trzeba rozeznać sytuację, prawda, naszego miejsca, naszego czasu, naszej wspólnoty. Potem ocenić, prawda, co jest największym wyzwaniem, największą potrzebą, no i oczywiście potem działać. Mówimy też, że właśnie katolicka nauka społeczna nie jest tylko informacją, nie jest tylko jakąś wiedzą, jakąś opowieścią, ale jest też formacją, prawda, czyli ma nas jakoś zmieniać, ma nas skłaniać do działania. No i przyjęło się, że katolicką naukę społeczną uprawiają naukowcy, nie wiem, socjologowie, ekonomiści, prawda, politologowie, ale tak naprawdę to jest zadanie dla wszystkich wierzących, prawda, żeby właśnie w swoim życiu i tym takim, bym powiedział, rodzinnym i zawodowym, i tym takim publicznym, w którym uczestniczymy jako obywatele, prawda, aplikować, przekładać na konkret mojego życia nauczanie społeczne Kościoła. I o dobru wspólnym będziemy właśnie dzisiaj mówili w tym drugim sensie, prawda? W tym sensie katolickiej nauki społecznej, czyli tego, czym jest, czym ma być dobro wspólne w moim życiu. Przechodzę do punktu drugiego. Co to znaczy, że dobro wspólne jest zasadą? Czasami się mówi pewnym pryncypium, prawda, katolickiej nauki społecznej. I czemu katolicka nauka społeczna posługuje się właśnie, tak powiem, językiem, czy też formułą zasad? Mówimy, że tam jest zasada właśnie dobra wspólnego, zasada pomocniczości, zasada solidarności. Jeszcze inni wskazują na inne zasady. Czym są owe zasady? Otóż można by powiedzieć najogólniej, że te zasady to są takie, bym powiedział, pewne kierunkowe rozstrzygnięcia, takie wektory, które mają jakoś porządkować, organizować nasze myślenie. To są no jakby takie w pewnym sensie trochę automatyczne podpowiedzi, które mają nam pomagać w różnych bardzo często złożonych sytuacjach, ale tu chodzi jeszcze o coś więcej, tu chodzi o coś jeszcze głębszego. No bo jeśli katolicka nauka społeczna, prawda, czy nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, to oczywiście źródłem jest Pismo Święte, prawda, nauczanie ojców i doktorów Kościoła, prawda. Źródłem jest to wszystko, czego nas uczy Kościół, no w takim sensie można powiedzieć teologicznym, podstawowym. Tak? Źródłem także katolickiej nauki społecznej jest obraz człowieka, który odczytujemy z Pisma Świętego i nauczania Kościoła. No i teraz zobaczcie. Pismo Święte, prawda, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu powstawało na przestrzeni wieków w bardzo różnych też sytuacjach. Pisane było bardzo różnym językiem, prawda, językiem przypowieści, językiem bajek, językiem pieśni. Ci, którzy trochę gdzieś tam, prawda, zajmowali się właśnie studiami nad Pismem Świętym, to wiedzą, prawda, że bardzo trudno jest bezpośrednio przekładać pewnego rodzaju nakazy, prawda, które się pojawiają w Piśmie Świętym, na język świata współczesnego. Niektórzy próbują to robić, ale czasami to prowadzi do bardzo takich, bym powiedział, osobliwych wniosków, prawda. To, no, wszyscy znamy opowieści o różnych takich wspólnotach chrześcijańskich, które na przykład nie używają samochodów, dlatego że w Piśmie Świętym, prawda, są tylko rydwany, prawda, albo coś takiego. No ja teraz trochę tutaj próbuję tak żartować, ale chcę pokazać, że żeby sensownie przełożyć istotę tego słowa, które do nas mówi Bóg w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, także w sprawach społecznych, prawda, to musimy znaleźć jakiś sposób translacji, przekładu, prawda, czy jakby jeszcze użyć innego sformułowania, takiej transmisji, przede wszystkim obrazu człowieka, który zawarty jest w Piśmie Świętym, na konkret życia społecznego tu i teraz, prawda? I po to są właśnie te zasady. Te zasady, zasada dobra wspólnego, zasada pomocniczości, zasada solidarności, one mają jakby konkretyzować biblijny obraz człowieka, obraz jego pragnień, jego potrzeb, przede wszystkim obraz naszego powołania, tego, że jesteśmy wezwani, że jesteśmy powołani, prawda, że mamy wstać i wyruszyć w drogę. Te zasady próbują to przełożyć na konkret także nauk społecznych, prawda. Te zasady mają też sprawić, że dzięki temu możemy sensownie na przykład łączyć właśnie język biblijny z tym, co nam mówią na przykład socjologowie na temat bezrobocia, prawda, albo z tym, co nam mówią demografowie na temat starzenia się społeczeństwa, prawda, albo z tym, co mówią nam ekonomiści na temat, powiedzmy, tak powiem, reguł panujących na giełdzie, prawda? Bo wszędzie, w tych wszystkich sferach mamy być chrześcijanami, prawda? I na giełdzie mamy być chrześcijanami i kiedy dotyka nas bezrobocie, prawda? I na przykład, kiedy myślimy o sensownej polityce związanej z demografią, no ale właśnie jakby gotowych recept w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Po to są te zasady, żeby właśnie ten obraz w jakiś sposób przekładać. Jest jeszcze jeden powód, dla którego katolicka nauka społeczna posługuje się językiem zasad, a nie na przykład językiem, nie wiem, prawd wiary choćby. Dlatego, że ten powód to jest, drodzy Państwo, nie wiem, czy sformułowanie państwo jest tutaj na miejscu. Drodzy, powód jest taki, że przynajmniej od czasów Soboru Watykańskiego II. Przypominam, że to są, Sobór zaczął się w roku 62, 1900 oczywiście zwołany przez papieża Jana XXIII, skończył się 8 grudnia 65 roku. Już, że tak powiem, w czasie, kiedy Kościołem kierował Paweł VI. Przynajmniej od tego momentu jakby Kościół katolicki mówi jasno i jednoznacznie, że jako katolicy mamy budować świat, także świat społeczny, jakby w taki sposób otwarty, znaczy, że nie mamy zamykać się, prawda, tylko w naszym jakby katolickim, prawda, świecie, nie mamy tworzyć katolickich partii politycznych, katolickich związków zawodowych, prawda, czy nie wiem, katolickiej ekonomii albo katolickiego jakiegoś stowarzyszenia, powiedzmy, nie wiem, kierowców, tylko że mamy jakby wychodzić do świata, prawda, to soborowe aggiornamento, otwarcie oznacza, że Kościół i chrześcijanie i katolicy chcą się angażować w budowę świata razem z braćmi i siostrami no, niewierzącymi, prawda, albo z braćmi i siostrami, którzy będąc na przykład chrześcijanami są w innych kościołach, prawda, albo są Żydami, muzułmanami i tak dalej. I ten język właśnie zasad społecznych, on też pozwala jakby prowadzić rozmowę z wszystkimi ludźmi dobrej woli, prawda, o tym, jak ten świat czynić lepszym, bardziej na miarę godności człowieka. Tak? Jakbyście zajrzeli do dokumentów Soboru Watykańskiego II, ale potem także do encykli, które się pojawiają później, to na ogół na początku, kiedy mamy taki adres, czyli takie rozpoczęcie encykliki, prawda, gdzie papież albo ojcowie soborowi uroczyście, prawda, mówią, do kogo się kierują, to na ogół się pojawia to sformułowanie i do wszystkich ludzi dobrej woli, prawda, i żeby do nich trafić, właśnie dlatego używamy tego języka zasad społecznych. Zresztą tutaj już kończę, ciekawostka. Jedna z zasad społecznych, mianowicie zasada subsydiarności, która nazywana też jest zasadą pomocniczości, którą właściwie, można powiedzieć, stworzył papież Pius XI w takiej encyklice Quadragesimano w roku 1961. Ona, drodzy Państwo, trafiła do prawodawstwa Unii Europejskiej. Dzisiaj jest, ci, którzy znają prawo europejskie, wiedzą, prawda, że subsydiarność jest jednym z takich podstawowych zasad prawa europejskiego, prawda? Subsydiarność, to na język polski to znaczy pomocniczość, przy czym uwaga, ja nie chcę jakby teraz wchodzić, bo to pewnie jest temat odrębnego wykładu, ale najogólniej rzecz biorąc, ta zasada mówi, że mamy pomagać w taki sposób innym, żeby ich od naszej pomocy nie uzależniać. Tak? Czyli pomoc subsydiarna to jest taka, w największym znowu skrócie, wędka, a nie ryba, mówiąc krótko, prawda? I tylko tyle mówię, bo o tym jeszcze tutaj na pewno będą mówili inni. I teraz, drodzy Państwo, przejdźmy dalej, bo czuję, że czas ucieka, a my jesteśmy dopiero przy drugim kroku. Wiemy już, czym jest KNS, wiemy już, po co te zasady. Teraz dobro wspólne. Zanim powiem o treści dobra wspólnego, to chcę powiedzieć, że tak jak pozostałe zasady katolickiej nauki społecznej, dobro wspólne jest próbą jakby zasada dobra wspólnego jest próbą przełożenia na właśnie język tego świata społecznego biblijnej antropologii, biblijnego obrazu człowieka, tak? Mówiąc krótko, tego, kim jesteśmy, tego, czego dowiadujemy się o sobie w Piśmie Świętym. No i w związku z tym, żeby sensownie powiedzieć o dobru wspólnym, to jedno tylko zdanie o tym biblijnym obrazie człowieka, o tej kondycji człowieka, o której nam mówi Pismo Święte. My oczywiście doskonale to ją znamy, prawda? Tutaj teraz można by oczywiście długi wykład na ten temat wygłosić, ale myślę, że jedno zdanie właściwie wystarczy, prawda? Pismo Święte, Kościół także uczy nas, mówiąc krótko, że nasza ludzka kondycja jest złożona, prawda? Złożona, tak? Bo jakkolwiek jesteśmy powołani do świętości, każdy i każdy z nas jest wezwany, żeby być świętymi, prawda? To każdy i każdy z nas może spokojnie powtórzyć za świętym Pawłem: nieszczęsny ja człowiek, prawda? Ponieważ, no właśnie, prawda? I święty Paweł tam mówi: moja dusza wyrywa się do nieba, a moje ciało, prawda, jest przywiązane do rzeczy ziemskich. I ta, można by powiedzieć, dramatyczność naszej egzystencji, o której dowiadujemy się w Piśmie Świętym, to, co można by nazwać taką właśnie wielowymiarowością, złożonością, a ktoś powie nawet rozdarciem, prawda? Ona też dotyczy innych aspektów. No? Każdy i każdy z nas jest jedyny i wyjątkowy, szczególny, prawda? Nie ma, nie tylko nic dwa razy się nie zdarza, ale też no, nie ma dwóch takich samych osób, prawda? Każdy i każdy z nas jest wyjątkowy, jedyny i szczególny. A jednocześnie dobrze wiemy, że żeby tę szczególność, jedyność przeżyć, potrzebujemy drugich, prawda? Dopiero w relacji z drugim, z drugą i z drugim, prawda, rozpoznajemy tę naszą wyjątkowość, prawda? Mężczyzna rozpoznaje, że jest mężczyzną, bo spotyka kobietę, prawda? Kobieta rozpoznaje, że jest kobietą, bo spotyka mężczyznę, tak? A zatem zobaczcie, kolejny moment takiego, bym powiedział, no właśnie, rozdarcia albo wielowymiarowości, tak? Indywidualność i wspólnota. Tak? Dalej możemy też pokazać, że jesteśmy osobami, które mają potrzeby duchowe, tak? Religijne, związane ze sztuką, tu żeśmy rozmawiali trochę o muzyce, prawda, i tak dalej, a jednocześnie mamy potrzeby materialne. Każda i każdy z nas, prawda, ma zespół potrzeb gdzieś tam opisany przez Maslowa, prawda, no, które jakoś determinują nasze życie. Moglibyśmy dalej to rozwijać, jak jesteśmy właśnie w naszej osobowości, można powiedzieć, złożeni albo rozdarci wręcz, prawda? Na przykład mówiąc o tym, że jesteśmy bytami historycznymi. Historia jest dla nas czymś ważnym, prawda? Każdy ma jakąś historię, każdy dźwiga jakąś historię, a jednocześnie, prawda, naszym celem nie jest przecież historia, tylko przyszłość, prawda? Nasze życie jest drogą, tak jak na początku Pan powiedział. I teraz właśnie ta sytuacja tej złożonej, można by powiedzieć, osobowości każdej i każdego z nas, którą przeżywamy na co dzień. Teraz właśnie Wielki Post jest tym momentem, kiedy znowu, prawda, będziemy doświadczali grzeszności własnej, doświadczamy własnej grzeszności po to, żeby na końcu, prawda, doświadczyć miłości, prawda, tego, który nas wyzwala. I teraz właśnie gdzieś w tej sytuacji rodzi się, czy pojawia się zasada dobra wspólnego, czy pojawia się pewna rekomendacja, którą niesie sobą zasada dobra wspólnego. Czym jest ta rekomendacja? Przeczytam jedno tylko zdanie, żeby was, drodzy państwo, nie zanudzać, z Konstytucji Soboru Watykańskiego II, czyli jednego z takich najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II. Jeśli dobrze pamiętam, to przyjęto około 20 chyba mniej więcej dokumentów na Soborze Watykańskim, przy czym cztery, takie są zasadnicze cztery konstytucje. Jedna z tych właśnie konstytucji dotyczy życia społecznego. Ona się nazywa z łaciny Gaudium et Spes, jest taki zwyczaj, że nazwy encyklik bardzo często pochodzą od pierwszych słów encykliki przetłumaczonych na łacinę. I ponieważ akurat konstytucji też, i ponieważ ta konstytucja zaczyna się od słów radość i nadzieja, stąd w takim potocznym języku nazywamy ją właśnie Gaudium et Spes. Oficjalna nazwa jest nieco dłuższa. I tam w tej konstytucji czytamy takie zdanie, które jakby nam wyjaśnia treść dobra wspólnego i też jakby tłumaczy poniekąd, co to ma wspólnego z tą naszą ludzką kondycją, o której przed chwilą powiedziałem. To zdanie brzmi tak. Dobro wspólne, to znaczy suma warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupą, bądź poszczególnym członkom pełniej i szybciej osiągać ich własną doskonałość. Koniec cytatu. Czyli dobro wspólne, to jeszcze raz powtórzmy, suma warunków życia społecznego, dzięki którym, można by powiedzieć, zarówno jako grupy, jak i jako jednostki możemy osiągać łatwiej doskonałość. A ja bym powiedział, odwołując się do tego obrazu, tego pewnego rozdarcia biblijnego, który tak zostawiłem trochę w zawieszeniu, dobro wspólne to jest też suma warunków społecznych, które też pozwalają nam odkryć pewną integralność, tak? Pewną pełnię naszej osobowości, bo jesteśmy, jak tutaj właśnie mówiłem, tak porozdzielani trochę, prawda? To jest wymiar duchowy, to jest wymiar cielesny, prawda? Indywidualność i społeczność, świadomość grzeszności i pragnienie świętości, prawda? I teraz to, czego potrzebujemy, to jest życie w pełni, życie integralne, prawda? To jest jakaś próba gdzieś spięcia tego wszystkiego jakąś klamrą. I dobro wspólne to jest taka zasada, która nam mówi, że mamy właśnie zabiegać o taki świat, w którym to życie integralne będzie możliwe i też podpowiada nam, jak ten świat ma wyglądać. Jak to robić, prawda? Żeby tworzyć takie warunki, w których będziemy mogli odkrywać, prawda, pośród tych wszystkich różnych rozdarć i sprzeczności naszego serca, naszego życia, będziemy mogli odkrywać jakąś i prawdę o sobie, ale też będziemy mogli żyć lepiej i doskonalej. I teraz czym jest w związku z tym dobro wspólne? Otóż po pierwsze, jak powiedziałem, dobro wspólne to jest taki nakaz, to jest takie wezwanie, to jest taka rekomendacja, żebyśmy budowali wkoło siebie i najbliżej jak się da, ale też można powiedzieć dalej, takie warunki, w których możemy, zacznę najpierw od potrzeb, zaspokajać wszystkie te nasze potrzeby i duchowe, i materialne, których zaspokojenie jest nam niezbędne do życia, ale których nie możemy zaspokoić sami. Tak? Podam kilka przykładów. Na przykład w tym sensie, drodzy Państwo, dobrem wspólnym jest język, którym się na co dzień posługujemy. Teraz ja coś do Państwa mówię, korzystając z takiego narzędzia komunikacyjnego, jak powiedzieliby socjologowie, jakim jest język, prawda? I zobaczcie, że dzięki temu językowi każda i każdy z nas może zaspokoić szereg najbardziej, bym powiedział, takich podstawowych, a nawet intymnych potrzeb, prawda, bez których no, nie można żyć. Tak? No, gdyby nie było języka, nie moglibyśmy powiedzieć o sobie nam najbliższej kocham cię, prawda? Gdyby nie było języka, nie moglibyśmy powiedzieć Bogu Abba Ojcze, prawda? Gdybyśmy nie mieli języka, nie moglibyśmy zajmować się, nie wiem, ekonomią, polityką, prawda? A zatem no, bylibyśmy jakby kompletnie osamotnieni. I właśnie język jest takim przykładem dobra wspólnego, czyli użyję tutaj takiego słowa pewnej instytucji, a więc zespołu pewnych reguł gramatycznych, semantycznych, prawda, jeszcze innych, które wspólnie tworzymy, język, prawda, wspólnie tworzymy, wspólnie niego zabiegamy, wspólnie go doskonalimy, uczymy się, tak, ale też staramy się, prawda, żeby ten język, jest tam gdzieś jakaś Rada Języka Polskiego, prawda, staramy się, żeby ten język, prawda, jakoś doskonalić. Nie jakby, nie jest to sztuka sama dla siebie, tylko to jest właśnie coś, czego niezbędnie potrzebujemy do życia. Podobnie idąc trochę szerzej, kultura, tak? Szeroko rozumiana kultura, film, teatr, muzyka, to też jest dobro wspólne, tak? No bo znowu tutaj możemy przez analogię pokazać, że kultura pozwala nam zaspokajać najbardziej takie, bym powiedział, osobiste potrzeby, pozwala nam się doskonalić w najbardziej osobisty sposób, tak? Na przykład kultura pozwala nam przeżywać, nie wiem, śmierć najbliższych, tak? Kultura pozwala nam przeżywać radość, pozwala nam przeżywać wspólnotę, prawda? Pozwala nam się wyrażać, pozwala nam też wychowywać dzieci, tak? A jednocześnie jest właśnie taką wspólną, można powiedzieć, sprawą, wspólną instytucją. Ja myślę, że dla większości z nas takim podstawowym wymiarem dobra wspólnego, z którym na co dzień mamy do czynienia, to jest oczywiście, to są nasze rodziny, prawda? To są nasze rodziny. Patrzę na zegarek z niepokojem, czy już przerwę, czy możemy płynąć dalej. Każdy wie, prawda, że rodzina to jest ta przestrzeń, prawda, która, no, to jest banał, co teraz powiem, służy zaspokojeniu naszych najważniejszych potrzeb. To jest też ta przestrzeń, prawda, w której, co jest bardzo ważne również w wymiarze dobra wspólnego, jakby otwiera się możliwość daru, prawda? Nasze życie możemy uczynić darem. Podobnie jak są w przypadku języka, prawda, czy w przypadku języku kultury, czy w przypadku rodziny, prawda, wszędzie jest ten moment zaspokajania naszych potrzeb, ale to jest ten moment obdarowywania, prawda, możemy innych obdarowywać, możemy czynić z naszego życia dar, prawda? A więc pierwszy wymiar dobra wspólnego to jest ten wymiar taki, można powiedzieć, bardzo egoistyczny, zaspokajania naszych życiowych potrzeb, których nie jesteśmy w stanie sami zaspokoić. Druga sprawa to jest sprawa pewnego porządku. Otóż gdybyśmy byli aniołami, to byśmy dobra wspólnego nie potrzebowali. Tak? Dlatego, że gdybyśmy byli aniołami, prawdopodobnie moglibyśmy bez przerwy, bezinteresownie kochać. Moglibyśmy bez przerwy, bezinteresownie odkrywać potrzeby naszych najbliższych, prawda? Gdybyśmy byli aniołami, moglibyśmy być, że tak powiem, ciągle twórczy, ciągle tacy na najwyższym C, prawda? Moglibyśmy być wzniośli i tak dalej. Ale aniołami nie jesteśmy, jesteśmy ludźmi, prawda? Jesteśmy ludźmi, którzy codziennie doświadczają własnej słabości, własnego zmęczenia i też słabości bliźnich, prawda? I to zwłaszcza no, w rodzinie tego doświadczamy, ale nie tylko w rodzinie, prawda? I teraz dobro wspólne to jest budowanie takich, można by powiedzieć, warunków, dzięki którym jakby ta nasza słabość w pewnym sensie zyskuje jakąś podpórkę, tak? Ja zaraz podam różnego przykłady, ale chodzi o to, że dobro wspólne pomaga nam kochać, pomaga nam być solidarnym, pomaga nam być odpowiedzialnym, pomaga nam, mówiąc krótko, dobrze żyć, tak? Niezależnie od tego akurat, jaką mamy danego dnia dyspozycję, kondycję i tak dalej. Podam pewien przykład, taki wzięty trochę z życia małżeńskiego, jeśli tak mogę powiedzieć. No wiadomo, że najpierw jest narzeczeństwo, jest gdzieś zauroczenie, prawda? Jest no, pewnego rodzaju takie zafascynowanie i uniesienie. I tutaj można powiedzieć, dobra wspólnego, jakim jest rodzina, no, nie potrzebujemy, dlatego że jesteśmy gotowi, prawda, zakochani, zapatrzeni przez 24 godziny na dobę czynić z siebie dar, prawda, dla drugiej osoby. Ale później, no właśnie, później przychodzi życie, prawda, później przychodzi pewna dojrzałość i pojawiają się rozmaite problemy. I teraz, jeśli właśnie w naszym życiu pojawia się ten wymiar dobra wspólnego, jakim są na przykład no, pewne zwyczaje, pewne nawyki, pewnego rodzaju umowa też, prawda, która panuje w naszym małżeństwie czy w naszym domu i robimy też pewne rzeczy bez względu na nasze uczucia, prawda, to wtedy ta nasza miłość, to nasze małżeństwo, ta nasza rodzina zaczyna dojrzewać. Czyli chcę powiedzieć, dobro wspólne jest też takim wsparciem, który w pewnym sensie uniezależnia życie społeczne, życie naszych najbliższych, także nasze życie od naszych słabości, od naszej niedoskonałości, od też często naszych pewnych niedyspozycji. Czym jest zatem życie społeczne w praktyce, bo tak trochę jakby gdzieś krążę w pewnej abstrakcji, a chciałbym pokazać to w pewnej praktyce. Otóż, jak już starałem się powiedzieć, dobro wspólne jest takim nakazem budowania wkoło siebie, tu gdzie jesteśmy, prawda, tego zespołu warunków społecznych, dzięki którym, jak mówi Sobór Watykański II, jak mówi Ojcowi Soborowi, możemy we wspólnocie z innymi zaspokajać te potrzeby, których sami nie jesteśmy w stanie zaspokoić, tę podstawową potrzebę, jaka jest na przykład potrzeba miłości, prawda? Ale żeby to teraz przełożyć na taki konkretny język, to posłużę się tutaj takim rozpoznaniem, rozeznaniem, taką formułą wybitnego niemieckiego profesora, też przedstawiciela katolickiej nauki społecznej, u którego miałem przyjemność dawno, dawno temu studiować w latach 90., profesora Bernharda Suttora, który w zasadzie można by jakby jego taką jego rozumienie katolickiej nauki społecznej w tym zakresie sprawić do takiego stwierdzenia, że dobro wspólne to jest tak naprawdę a. budowanie instytucji, czy też troska o instytucje, b. to jest uprawianie w życiu cnot. Cnot i instytucje. To jest tak naprawdę, to są dwa filary dobra wspólnego. Każdy z nas mówi nam, zasada dobra wspólnego jest wezwany do tego, żeby funkcjonować w jakichś instytucjach, zabiegać o tę instytucję, chronić tę instytucję, doskonalić tę instytucję, zmieniać tę instytucję. Przy czym uwaga, słowo instytucja kojarzy nam się tak bardzo sztywno, prawda, z jakimś biurem, z jakąś korporacją, z jakimś regulaminem i tak dalej. Nie, ja tego słowa używam w dużo szerszym znaczeniu, w takim sensie socjologicznym. Dla socjologów instytucja to jest właściwie każdy jakiś uregulowany sposób funkcjonowania. No właśnie język instytucją, prawda? Dlatego, że język składa się z pewnych zresztą dość sztywnych reguł, prawda? Dzięki którym bardzo indywidualne osoby mogą wyrażać swoją indywidualność, swoją niepowtarzalność, na przykład w formie poezji, prawda, a jednocześnie komunikować się z drugimi. A zatem w tym najszerszym słowa znaczeniu instytucje to jest jeden z dwóch filarów dobra wspólnego. A zatem zasada dobra wspólnego mówi, że jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący mamy wkładać nasze serce w to, żeby te instytucje, w których funkcjonujemy w różnych rolach, prawda? Czasami jesteśmy odpowiedzialni za te instytucje jako, że tak powiem, ich formalni bądź nieformalni zwierzchnicy. Na przykład, powiedzmy, w domu, prawda, no akurat tak się składa, że żona jest tą osobą, która jest głową rodziny, tak bywa, albo mąż jest, prawda, głową rodziny i wtedy ona jest jakby odpowiedzialna za tą instytucję, jaką jest jej rodzina, prawda? Ale nawet jeżeli nie jesteśmy... Oczywiście, właśnie dziękuję, że Pan mi wszedł w zdanie, które chciałem zakończyć, ale także oczywiście jesteśmy odpowiedzialni za tę instytucję, pełniąc inną rolę, prawda? Każdy z nas jest, że tak powiem, zakorzeniony w szeregu różnych instytucji, formalnych i nieformalnych, prawda? W których bądź pełnimy właśnie tę rolę najtrudniejsze, rolę zwierzchnie, bądź pełnimy jakieś inne role, prawda? I teraz rozpoznanie tej swojej roli, przyjęcie tej swojej roli, prawda, i też jakby zabieganie o to, żeby z jednej strony tę rolę dobrze wypełniać, ale też troska o to, żeby instytucja funkcjonowała, to jest, ja bym powiedział, ten realny wymiar dobra wspólnego. No, na przykład w rodzinie, tak, ja tu akurat rozmawialiśmy z Państwem przed wykładem, Pan Bóg pobłogosławi, mamy czwórkę dzieci, prawda, w bardzo, bardzo różnym wieku, no i w takich rodzinach wielodzietnych w pewnym momencie wyzwaniem staje się na przykład zmywanie naczyń, tak? I to nawet nie chodzi o to, że dzieci lubią jeść i tych naczyń jest dużo, no tylko gdzieś jest taki moment, prawda, kiedy jakby zapraszamy też nasze dzieci do współodpowiedzialności za życie rodziny, prawda? No i tu musi się pojawić taka instytucja, jaką jest, powiedzmy, grafik przy zmywarce, prawda, czy tam, nie wiem, grafik przy pralce, czy jakieś inne grafiki, prawda, przy innych częściach domowych. I teraz to jest właśnie dobro wspólne, tak, że my jakby z jednej strony tworzymy taką instytucję, zapraszamy, można powiedzieć, też dzieci do tego grafika i staramy się pilnować, prawda, żeby ten grafik był jakby na miarę ich możliwości, na miarę ich też prawda, odpowiedzialności, ale staramy się pilnować, prawda, żeby ten grafik funkcjonował. Tak? To jest dobro wspólne. Nie tylko dlatego, że te naczynia trzeba zmyć, czy to pranie trzeba powiesić, prawda, czy nie wiem, trzeba dywany wytrzepać, tylko dlatego, że to też oczywiście ma pewną funkcję wychowawczą. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, miłość powinna wystarczyć, prawda, i ponieważ się kochamy, ponieważ nasze dzieci, my kochamy, one kochają nas, no to nie musimy się, prawda, umawiać, nie musimy zrobić żadnego grafika, tylko po prostu akurat, no, kto będzie mógł, prawda, to zrobi. Otóż tak to niestety nie działa, bo wrócę do mojej poprzedniej myśli, nie jesteśmy aniołami. Gdybyśmy byli aniołami, to by tak to działało, prawda, ale nie jesteśmy aniołami. Nasza osobowość jest bardziej złożona. Mam w sobie też pewien gen, taki bym powiedział, egoizmu, prawda, który też jest prawdą w naszym życiu. I w związku z tym potrzebujemy zespołu pewnych reguł, tak? I to dotyczy właśnie rodziny, to dotyczy też języka, prawda? Każdy z nas jest gdzieś indywidualistą i chciałby się wypowiedzieć w sposób taki, bym powiedział, wyjątkowy, szczególny, wyszukany, ale jeśli byśmy przekroczyli pewne reguły gramatyczne, czy jakieś stylistyczne, czy jakieś inne jeszcze reguły, prawda, to nasz język staje się niezrozumiały i wtedy nie możemy się wyrazić. Dlatego zasada dobra wspólnego wzywa nas do tego, powtórzę, żebyśmy jakby budowali, dostrzegali w naszym życiu te instytucje i żebyśmy czuli się za nie odpowiedzialni. Zarówno tam, gdzie, jak powtórzę, jesteśmy jakby no, kierujemy nimi, jak i tam, gdzie jesteśmy jakąś ich częścią, prawda, w miejscu pracy na przykład, no czy w tym największym, można powiedzieć, wymiarze dobra wspólnego, jakim jest państwo, prawda, które jest taką instytucją instytucji, które jest takim najpełniejszym wymiarem dobra wspólnego. O państwie jeszcze powiem za chwilę, jak nam starczy czasu. Ale druga równie ważna rzecz to są owe cnoty, prawda. Dobro wspólne w gruncie rzeczy wzywa nas do praktykowania cnót. I świadomie używamy słowa cnota, nie w takim znaczeniu potocznym, bo dzisiaj w języku polskim słowo cnota kojarzymy też z taką czystością seksualną, ale ja mam coś innego na myśli. Mówię o cnocie w takim języku, jakim Grecy używali tego słowa. Grecy używali takiego słowa, myślę o filozofach starożytnych, arete, tak? Co zostało przetłumaczone na język polski jako cnota. I teraz, dlaczego mówimy o cnotach, a na przykład nie o wartościach moralnych? Dlaczego dobro wspólne polega bardziej na praktykowaniu cnót niż na, nie wiem, życiu zgodnie z wartościami? Ano dlatego, że wartość, tak, czy rozpoznanie wartości ma taki, bym powiedział, charakter wzniosły, ale też trochę wyjątkowy, prawda? Jeśli ja mówię, że coś jest dla mnie wartością, no to w zasadzie to jest jakaś deklaracja, to w zasadzie to jest jakiś taki akt strzelisty, prawda? Na przykład mówię do mojego dziecka, ty jesteś moją wartością, prawda? Mówię, kocham cię na przykład, tak? Albo na przykład mówię do żony, kocham cię, tak? Albo mówię na przykład, ojczyzna jest dla mnie wartością. To są jakieś takie rzeczy w pewnym sensie podniosłe i strzeliste. Natomiast pamiętacie, Kant na przykład mówił, niebo gwiaździste nade mną, prawda, a wartości moralne we mnie, tak? Natomiast cnota jest trochę czymś innym. Cnota jest, ja bym powiedział, taką wartością zakorzenioną, udomowioną. Cnota jest pewną praktyką, pewnym treningiem, pewnym nawykiem, tak? Teraz myślę, chyba Arystoteles mówił na przykład, że dla harfiarza cnotą jest zdolność gry na harfie, prawda? W pewnym momencie harfiarz, czy tu mieliśmy gitarzystę, prawda? Gra na gitarze jest cnotą w tym znaczeniu, że gitarzystka już nie musi, prawda, myśleć o tym, czy ma akord pod palcami G7, czy C-dur, prawda, czy A-mol, tylko po prostu ma to już w głowie, prawda? Jakby to jest już coś uwewnętrznionego. Otóż dobro wspólne to jest wezwanie, żebyśmy wartości czy też dobro zamieniali w cnotę, prawda? Czyli w pewien nawyk, w pewnego rodzaju coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, coś, co nam to robimy trochę czasami nieświadomie, tak? To teraz w środę mieliśmy, poza tym, że był Wielki Post, to też no, niektórzy świętowali Dzień Świętego Walentego, prawda, i obdarowywali się różnego rodzaju, prawda, zakochani drobiazgami. Za chwilę będzie 8 marca i będziemy być może też nasze panie jeszcze po raz drugi mogli obdarować jakimś drobiazgiem. Trochę się uśmiecham, ale no też chcę, żeby państwo też tak nie mogli też się uśmiechnąć. Otóż cnota jest czymś innym. Cnota nie jest dawaniem od święta, prawda, tej, którą kocham, tam goździka czy rajstop czy coś takiego, prawda? Tak zdaje się było, było w PRL-u, prawda? Tylko cnota jest tym pocałunkiem, prawda, który składamy sobie, jak wychodzę do pracy, prawda, bez względu na to, czy się pokłóciliśmy, czy miło spędziliśmy, prawda, wieczór, prawda. Cnota jest tym pocałunkiem w rękę matce, prawda, czy jest tym postawieniem dziecku krzyżyka na czole, prawda, jako czegoś, niektórzy praktykują taki zwyczaj wieczorem, prawda, jako czegoś jakby oczywistego, naturalnego, tak. To jest też, to jest jakby ten drugi filar dobra wspólnego, czyli z jednej strony mamy właśnie budować te instytucje, chronić te instytucje, formalne, nieformalne. Z drugiej strony mamy uczyć się, mamy praktykować pewne nawyki, prawda, które też sprawiają, że te instytucje mogą funkcjonować, bo te instytucje, zwłaszcza te instytucje nieformalne, mogą funkcjonować, o ile są zbudowane właśnie na pewnych nawykach, prawda, i nie trzeba za każdym razem na przykład tłumaczyć dziecku, że dzisiaj jest czwartek i ty musisz zmywać naczynia, prawda, albo jakoś w sobie budzić wielkiego uczucia, żeby, prawda, żegnając, idąc do pracy, na przykład pocałować męża, żonę, tylko to robi się, podział pewnego rodzaju nawykiem. Oczywiście można popaść w rutynę, prawda? Oczywiście można popaść też w jakąś taką fałszywą sytuację, prawda? Oczywiście też można zacząć nosić maskę w różnych sprawach. To jest jasne, to jest pewne niebezpieczeństwo. Stąd też trzeba oczywiście zabiegać o to, żeby te nasze właśnie różne praktyki, te różne cnoty gdzieś tam, prawda, ożywiać. Ale generalnie dobro wspólne uczy nas, że właśnie bez takiego treningu, bez trenowania nie jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie budować tych warunków społecznych. I to, powtórzę, dotyczy zarówno skali takiej mikro, czyli mojej rodziny, jak i skali takiej, bym powiedział, nie wiem, wspólnoty sąsiedzkiej, wspólnoty zawodowej, prawda, jak i takiej skali ogólnospołecznej, właśnie język, kultura, prawda, czy wreszcie polityka i państwo, dlatego że też uczestniczenie w życiu publicznym jest, można powiedzieć, taką może nie najdoskonalszą, ale w jakimś sensie najpełniejszą formą zabiegania o dobro wspólne. Nawiasem mówiąc, ja przeczytałem na początku tylko fragment definicji dobra wspólnego z Gaudium et Spes, ponieważ tam wcześniej jest mowa o polityce i w Kościele mówi się, że właśnie polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, a zatem dobro wspólne jest tak naprawdę też celem zaangażowania politycznego. Zróbmy może chwilę przerwy, dobrze? I potem jeszcze powiem parę słów o tej polityce i potem powiem o pułapkach dobra wspólnego i będę też gotowy odpowiedzieć na wasze pytania. Także 5 minut przerwy i potem będziemy jeszcze kontynuować.
Serdecznie was zapraszam, żebyśmy w tej czasie musieli pakować.